I jak wspomniał pastor Dawid, będziemy próbować się nie kłócić.
Tak, spróbujemy się nie kłócić, spróbujemy sobie spokojnie porozmawiać. Czy nam wyjdzie, to się okaże. I mamy nadzieję, że też was, drodzy goście, drodzy przyjaciele, zachęcimy do wspólnej rozmowy na ten ważny, interesujący temat. A rozmawiać będziemy, tak jak wspomniałem, już o Marii. Maria jest...
Albo o Maryi.
Albo o Maryi, tak oczywiście. Zawsze jako dziecko się zastanawiałem, dlaczego my w kościołach protestanckich mówimy o Marii, a w kościele rzymskokatolickim mówi się o Maryi. I dopiero w dorosłości zdałem sobie sprawę, czy w nastoletniaście może, że w zasadzie mówimy o tej samej osobie, tylko po prostu używamy innego imienia. Na temat Maryi, czy na temat Marii, dużo rozmów jest toczonych i jest to jeden z takich też aspektów, który tak często na pierwszy rzut oka, na pierwszy rzut myśli, można powiedzieć, dzieli ludzi troszkę i sprawia, że podejście jednego i drugiego kościoła, czy różnych kościołów, podejścia są różne. Więc może zanim zaczniemy rozmawiać o rzeczach, które sprawiają, że się różnimy, czy że myślimy, że się różnimy, porozmawiajmy może o tym, co podstawowe i wyjściowe. Czyli o tym, co tak naprawdę my na temat Maryi, na temat Marii wiemy z Biblii. Mariusz, księdzu, przepraszam. To ja tak...
Jesteśmy po imieniu, także myślę, że możemy...
Możemy po imieniu, tak. Będziemy po imieniu sobie w tej konwencji rozmawiać, będzie nam trochę przyjaźniej. Mariusz, z Biblii, jesteś biblistą.
Zanim właśnie, strzelam sobie w stopę troszkę, ale zanim dojdziemy do Biblii, to chciałbym zrobić przydługawy wstęp.
O, bardzo coś proszę.
Mianowicie taki wstęp, kochani, który myślę da nam troszkę podłoże tego, co w Kościele rzymskokatolickim naucza się na temat Maryi bądź Marii. Chciałbym powiedzieć tyle. Kiedy w 30 mniej więcej roku naszej ery Pan Jezus umarł i zmartwychwstał, odszedł do nieba, rozpoczyna się głoszenie ustne Ewangelii. Ewangelię apostołowie zaczynają głosić, rodzi się Kościół, rodzą się pierwsze gminy. Mniej więcej 20 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa, jest to najprawdopodobniej 51 rok, powstaje pierwsze pismo Nowego Testamentu, którym jest pierwszy list do Tesaloniczan. Później powstają kolejne pisma. Jako ostatnia księga Nowego Testamentu powstaje Apokalipsa, przypuszczalnie nawet około 110 roku. Więc popatrzmy, od 30 roku do 110 nie mamy jeszcze Nowego Testamentu. Nie mamy Nowego Testamentu, on się tworzy, prawda? Ewangelia jest wciąż głoszona ustnie i jest to tak zwana tradycja ustna. Nowy Testament to jest dosyć istotna teraz uwaga. Nowy Testament jest wynikiem tradycji ustnej. Kościół głosi Ewangelię, później to, co jest głoszone, zapisuje i w ten sposób powstaje Nowy Testament. Dlatego wspomniałem na początku drogi, że troszkę szczerzę sobie w stopę, bo jestem biblistą i dla mnie Biblia jest najważniejsza, ale zdaję sobie sprawę, że Nowy Testament jednak jest wtórny, jeśli chodzi o tradycję. Coś się głosi, dopiero później to jest napisane. A co więcej, Nowy Testament w takiej wersji, jaką mamy dzisiaj, 27 ksiąg, to proszę Państwa, jest dopiero koniec III wieku albo początek IV wieku. Te księgi funkcjonowały oddzielnie. W 140 roku mamy już pierwszy taki kanon Muratoriego, który wspomina, które to są pisma natchnione z Nowego Testamentu, ale nie było jeszcze jednego zbioru pism. Dopiero w 380 roku jest taki synod w Rzymie, który ogłasza, że te 27 ksiąg są natchnione i one wchodzą w skład Nowego Testamentu i dopiero mniej więcej wtedy zaczynają się robić takie zbiory, że mamy cały Nowy Testament w takim składzie jak dzisiaj. Więc wcześniej, nawet jeśli te księgi już istniały, to one funkcjonowały oddzielnie. Dopiero później zebrano je łącznie i złożono ze Starym Testamentem, czyli z Biblią hebrajską. I cały ten długaśny wstęp był po to, żebyśmy zdali sobie sprawę, że to, o czym będziemy mówić również w odniesieniu do Matki Chrystusa, z jednej strony zasadza się na Biblii, ale z drugiej strony też ma głębokie zakotwiczenie w tradycji, dlatego że tradycja jest pierwsza i Nowy Testament jest wynikiem tradycji. Tak już z Dawidem doskonale wiemy, jak to wygląda w tych tradycyjnych kościołach protestanckich, Ale są, wiecie Państwo, że tworzy się dzisiaj wiele tak zwanych wolnych kościołów, prawda? Takie zupełnie, które też się nawet do protestanckiego nurtu nie przyznają. I one głoszą tę skrajną zasadę sola scriptura. Tak skrajnie rozumianą, że tylko Pismo Święte i czego nie ma w Piśmie Świętym, totalnie trzeba odrzucić. To skoro tak, to idąc racjonalnie, trzeba odrzucić Nowy Testament, bo Nowy Testament jest wynikiem tradycji, co jest absurdem, prawda?
To wtedy rzeczywiście dochodzimy do pewnego absurdu i może stąd rodzą się pewne właśnie pomysły dotyczące później podejścia tak naprawdę do Biblii, ale to już jakby jest inny motyw. Rzeczywiście to przyznaję oczywiście rację, że tak się ta tradycja formowała, w taki sposób dotarliśmy do miejsca, w którym my dzisiaj mamy Pismo Święte i często myślimy, no wszyscy zawsze tak mieli, pierwsi chrześcijanie już mieli tak. No prawda jest taka, że rzeczywiście nie mieli, oni spisywali Nowy Testament, poszczególne księgi i dzięki temu my je mamy, ale one powstawały, tak jak tutaj zostało wspomniane, przez wiele lat. Niemniej jednak to, co w tradycji ustnej jest, to do tego, co tradycja ustna przekazuje na temat Marii, na pewno też wrócimy, bo to się będzie przewijało w naszych dalszej części rozmowy. Ale skupiając się na tym, co mamy spisane, do czego ma dostęp każdy, bo wiadomo, że ten element tej tradycji ustnej przekazywanej, no nie każdy jest w stanie zgłębić wszystkie dokumenty, wszystkie informacje, dośledzić to wszystko. Pismo Święte zazwyczaj w domach większości z nas jest. Więc jesteśmy w stanie do niego sięgnąć i jesteśmy w stanie wczytać się w to, co tam jest napisane. Więc czego tak naprawdę z Biblii dowiadujemy się o Maryi?
Tak naprawdę mamy kilka scen zaledwie związanych z postacią Maryi albo Marii. Ja przyznam, że mnie też troszkę tak stawiam sobie znak zapytania. Rzeczywiście w Kościele katolickim mówimy o Maryi, a nie Marii, ale tak naprawdę hebrajskie imię Miriam. To znaczy Maria. I tylko ze względu na jakiś szczególny szacunek i cześć, jakim Maria jest w Kościele katolickim darzona, dlatego to imię zostało troszkę zmienione jako Maryja, prawda? Ale tak jest też w innych przypadkach. Dla przykładu mamy imię Jehoszua, to jest Jezus, prawda? Ale Jozue to jest dokładnie to samo imię. Mamy księgę Jozuego, a później mamy Jezusa, prawda? Czyli też właśnie ze względu na to, żeby pokazać wyjątkowość tej postaci Jezusa. Więc jeśli chodzi o Miriam.
Tak, tak będzie najbezpieczniej.
Popatrzmy na kilka scen. Pierwsza, w której się pojawia w Ewangelii, może od razu powiedzmy, że najwięcej materiału maryjnego jest zebrany w tak zwanych Ewangeliach Dzieciństwa, czyli pierwszy, drugi rozdział Mateusza i pierwszy, drugi rozdział Łukasza. U Łukasza mamy pierwszą scenę, zwiastowanie. Maryja mieszka w Nazarecie, anioł Gabriel pojawia się przed nią i zwiastuje wieść o narodzinach Jezusa. Scena druga to Maryja udaje się do Elżbiety, krewnej, która spodziewa się narodzin Jana Chrzciciela. I później mamy cały cykl związany z narodzeniem Jezusa, prawda? Mamy opis narodzin Jezusa, pokłon pasterzy, pokłon trzech mędrców i później coś, co bibliści mądrze nazywają cyklem egipskim, czyli Maryja z Józefem, z Jezusem małym ucieka do Egiptu, a po śmierci króla Heroda w IV wieku przed naszą erą powraca. I w IV roku, tak przed naszą erą. Popatrzmy, że jeszcze mamy tak zwany cykl świątynny, czyli Maryja ofiarowuje Jezusa zgodnie z żydowskim prawem w świątyni i ten cykl świątynny obejmuje także wizytę 12-letniego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Natomiast u Mateusza mamy podobne wydarzenia, prawda? I po tak zwanej Ewangelii Dzieciństwa Maria pojawia się bardzo sporadycznie na kartach Pisma Świętego. Pojawia się u Jana w Kanie Galilejskiej, pojawia się u synoptyków, kiedy to Maria i bracia Jezusa i siostry Jezusa chcą go ujrzeć, prawda? Nie mogą się przebić przez tłum. Pojawia się wreszcie pod krzyżem. Tyle jeśli chodzi o Ewangelię, natomiast poza Ewangeliami mamy, jeśli chodzi o Nowy Testament, bo nie mówimy teraz o Starym Testamencie, gdzie też można się dopatrywać zapowiedzi Maryi, to poza Ewangeliami mamy wzmiankę o Maryi na początku Dziejów Apostolskich, że wraz z apostołami trwali jednomyślnie na modlitwie tuż przed zesłaniem Ducha Świętego. Mamy wzmiankę u świętego Pawła w liście do Galatów. Zesłał Bóg swojego syna zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. I mamy 12 rozdział Apokalipsy, czyli objawienia świętego Jana, niewiasta obleczona słońce, księżyc pod jej stopami. Jest to symbol Kościoła, ale z całą pewnością odnosi się też do Maryi, dlatego że mowa jest tam o tym, że smok chce pożreć dziecię tej niewiasty, a to dziecię paść będzie wszystkie narody rózgą żelazną, co odnosi się wprost do Mesjasza w Starym Testamencie, czyli widać, że ta niewiasta obleczona w słońce ma również cechy Matki Chrystusa.
No, to jest w zasadzie tyle, co o Marii wiemy. Kiedy Marię poznajemy, Miriam, kiedy Miriam poznajemy, to będzie najsensowniejsze znanie, kiedy Miriam poznajemy na kartach Pisma Świętego, wszystko wskazuje na to, że jest tak naprawdę nastolatką, młodą kobietą, która jest poślubiona, zaślubiona mężowi imieniu Józef, który to jest z następcą z rodu tak naprawdę Dawida. Więc to, co jest ciekawą wzmianką na temat Marii i później oczywiście też Jezusa Chrystusa, to jest ten fakt, że to potomstwo, że tym, który jest z rodu Dawida, na pewno jest Józef i ona i Maria jest jemu osobą poślubioną. I widzimy, że to, co się dzieje z Marią na samym początku, to kiedy pojawia się u niej anioł, by poinformować ją o tej ważnej wieści, to stykamy się z bardzo ważnymi aspektami związanymi z tym, jak ona reaguje na te informacje, które zostają jej przekazane. Więc to, z czym stykamy się na samym początku, to jest samo słowo powitania, którym Gabriel, które kieruje on do Marii. I stykamy się tam z takimi słowami: błogosławionaś ty między niewiastami, Pan z tobą. To są takie słowa, które są bardzo znamienne, które są rzeczywiście słowami szczególnymi, bo wydaje mi się, że nikt inny w Nowym Testamencie nie jest takimi słowami pozdrowiony przez kogokolwiek. Z wyjątkiem może apostoł Paweł kieruje podobne słowa do Efezjan, pisząc swój list, mówiąc o tym, że jesteśmy właśnie błogosławieni przez Pana, znaczy my. Efezjanie, bo do nich ten list przecież w pierwszej myśli kieruje. I to jest ten zwrot, błogosławionaś ty między niewiastami, jest takim zwrotem, który w dużej mierze sprawia nam pewnego rodzaju trudności interpretacyjne, jeżeli chodzi o to, na ile mamy przypisywać, czy jaką rolę mamy przypisywać Marii. Z jednej strony, czytając ten zwrot anioła Gabriela, widzimy błogosławionaś ty między niewiastami, Pan z tobą. To znaczy, te dwa zdania są ze sobą połączone, one funkcjonują wspólnie, czyli to błogosławieństwo, którego Maria doświadcza, jest wynikiem tego, że Pan jest z nią. Co zresztą jest uniwersalną prawdą na temat jakiegokolwiek błogosławieństwa, którego człowiek może doświadczać, jest ono wynikiem tylko i wyłącznie tego, że Pan, Bóg, jest z nim. Te słowa błogosławionaś ty między niewiastami przewijają się też w różnych modlitwach, które są zanoszone. Przynajmniej ja jedną kojarzę, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o modlitwy funkcjonujące w liturgii rzymskokatolickiej, ale kojarzę ten zwrot, który bardzo wyraźnie się powtarza. Wsłuchując się w te słowa, błogosławionaś ty między niewiastami, Pan z tobą, to co wybrzmiewa najwyraźniej, to jest to, że Maria otrzymuje łaskę od Boga, i że to ta łaska, którą Bóg jej daje, sprawia, że ona doświadczy w swoim życiu, czy doświadcza już w tym momencie, czegoś szczególnego i wyjątkowego. A zatem tym inicjatorem tego, co szczególnego spotyka Maryję w jej życiu, jest Bóg i jego łaska. I to jest ten punkt wyjścia dotyczący tego zwrotu błogosławionaś ty między niewiastami. Jednak ten zwrot w różny sposób jest rozumiany, nieprawdaż?
Prawdaż?
Masz.
A ile mam czasu?
No tak, no spokojnie. Nie spieszymy się aż na to.
Kochani, w takim razie spróbujmy popatrzeć na ten tekst, na ten zwrot, ale w jego kontekście, czyli w całej scenie zwiastowania. Anioł pojawia się przed Marią. Ja jestem facetem w miarę racjonalnie myślącym, przynajmniej tak o sobie myślę, po matwizie. I tak sobie myślę, jak to jest? Anioł struwa po Maryi, czy mogła go dotknąć, czy jakieś pióra zostawił, które później na relikwie sprzedawano. O co tu chodzi? Więc tak naprawdę myślę sobie, że cała ta scena jest ubrana w taką formę, w taki gatunek literacki, jak czytamy w Ewangelii Łukasza, ale tak naprawdę myślę, że to była wizja, mistyczna wizja, którą Maryja miała w czasie modlitwy. Modliła się i właśnie w anioł pojawia się w takiej wizji. Nie wiem, tak jak niektórzy święci mieli wizję, tak jak Paweł miał wizję pod Damaszkiem Chrystusa, prawda? Podczas modlitwy pewnie ta wieść do niej dotarła, Bóg jej to oznajmił podczas takiej mistycznej wizji. I teraz popatrzmy, w jakim stanie jest Maryja, jeśli chodzi o swoje życie. W 6 miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Maryja była dziewicą, była poślubiona, była więc już po ślubie z Józefem. Co więc należy o tym tekście powiedzieć? W jakim jesteśmy momencie jej życia? Otóż wiemy poza Biblii już, że dziewczyny w tamtym czasie były wydawane za mąż w wieku mniej więcej 14 lat. Czyli bardzo wcześnie. I takie małżeństwo zawierano na dwuetapowej drodze. Etap pierwszy to przychodzili młodzi z rodzicami, najczęściej w synagodze podpisywano dokument zawarcia małżeństwa. Od tego momentu byli już małżonkami. Od chwili podpisania dokumentu. Ale wracali do swoich domów. Młody do swojego, pani młoda do swojego. I jeszcze przez rok mieszkali osobno, bo facet zbierał kasę na wesele. A po roku dopiero odbywało się wesele. I jak to wyglądało? Mianowicie, wieczór kawalerski w domu pana młodego, wieczór panieński w domu pani młodej. Około północy pan młody z kolegami wychodzili w stronę pani młodej, a pani młoda siedziała u siebie w domu, natomiast jej koleżanki wychodziły też, by spotkać ten orszak. Kojarzymy panny mądre i niezbyt mądre z tymi lampami, prawda? Kiedy się spotkali, szli w końcu do domu pani młodej, brano ją pod taką lektykę jak na Boże Ciało, procesja idzie, prawda? I przeprowadzano do domu pana młodego i się rozpoczynało wesele, które trwało 7 dni. W przypadku wdowy trwało 3 dni. To dlatego trzeba było tak dużo wina w Kanie Galilejskiej. Nie dlatego, że Pan Jezus przyprowadził apostołów, ale dlatego, że takie wesele trwało właśnie około 7 dni. I teraz, kochani, ważna rzecz. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia będziemy znowu oglądać kilka filmów w telewizji, które nam będą mówić o życiu Maryi, o Jezusie nowonarodzonym. I będziemy widzieć takie sceny, jak to mieszkańcy Nazaretu biorą kamienie i chcą w nią rzucać, bo przecież Maryja jeszcze nie żyła z Józefem tak jak z mężem, prawda? A tymczasem popatrzmy. Po pierwsze, żeby w ogóle ukamienować kobietę za grzech cudzołóstwa, koniecznych jest dwóch świadków. Tak mówi prawo żydowskie. Popatrzmy na przykład słynna scena z Księgi Daniela, tak zwana cnotliwa Zuzanna, prawda? Nie było dwóch świadków, którzy by dali zgodne świadectwo i to oni zostali ukamienowani, a nie owa Zuzanna. Popatrzmy na Jana Chrzciciela, który mówił: Herodzie, nie wolno ci mieć żony twojego brata za żonę. Ale czy wzywał do ukamienowania? Nie, bo nie był świadkiem grzechu. Nie było dwóch mężczyzn świadkiem grzechu. Nawet jak się czasem tak zdarza, że mąż wraca z pracy, to najczęściej sam. Prawda? Musiałby z kolegą wrócić i zastać żonę w dwuznacznej albo jednoznacznej sytuacji, to wtedy można ukamienować. A jeżeli jest tylko podejrzenie albo jest jeden świadek, to nie ma mowy o ukamienowaniu.
Byłoby to bezprawne.
Bezprawne, dokładnie. W przypadku Marii nie ma żadnego świadka, bo poczęła z Ducha Świętego. Prawda? A po drugie, proszę Państwa, oni już byli po ślubie. A skoro po ślubie, to dziecko, które się rodziło po ślubie, nawet jak jeszcze mieszkano osobno, było prawowitym dzieckiem. Wszyscy im gratulowali, a nie brali za kamienie. Dlatego to jest takie przerzucanie naszych chrześcijańskich sposobu widzenia, prawda? Jakby narzeczeństwo, małżeństwo na tamte czasy, a to jest anachronizm i dlatego nie działa. To troszkę tak, nie wiem, Dawid, wy tutaj macie śluby.
Mamy.
Tak, i później się idzie na wesele.
Tak.
Prawda? Czyli to tak jakby dzieciątko się poczęło po ślubie, a przed weselem. Gdzieś pewnie w samochodzie.
Trudnym
w samochodzie pewnie, niewygodnie, ale byłoby to dziecko prawowierne, prawda? Bo już zwyczajnie po ślubie. I taki był przypadek Maryi. I teraz w końcu dochodzimy do tego, co jest istotą. błogosławiona jesteś między niewiastami, to jest jeden zwrot, o którym tutaj Dawid nam powiedział. Popatrzmy, że on powraca później bardzo mocno w Magnifikat, kiedy Maryja mówi, odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Między innymi na tym tekście zasadza się taki szczególnie intensywny kult maryjny w Kościele katolickim, bo sama Maryja mówi o sobie, błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Więc my błogosławimy Maryję. Natomiast jak rozumieć to sformułowanie błogosławiona jesteś między niewiastami? Trzeba popatrzeć na sam początek tego zdania. Bądź pozdrowiona pełna łaski. I dopiero później błogosławiona jesteś między niewiastami. Co to znaczy pełna łaski? Otóż, kochani, święty Łukasz jest jedynym autorem Nowego Testamentu, który nie jest Żydem. Dla którego język grecki jest językiem rodzimym, ojczystym. On od dziecka mówił po grecku. Wszyscy pozostali autorzy Nowego Testamentu to Żydzi. W związku z tym Łukasz doskonale posługuje się greką i Łukasz sięgnął tutaj po słowo, które w całym Nowym Testamencie pojawia się tylko jeden raz. Kecharitomene przetłumaczone jest jako pełna łaski. I to jest tak zwany hapax legomenon, czyli jeden raz tylko słowo występujące w całym Nowym Testamencie. Nigdzie indziej go tu nie znajdziemy. Dlatego, że chciał Łukasz pokazać zupełnie wyjątkowość Maryi na tle innych kobiet, które, czy innych postaci, które również są tak nazywane. Popatrzmy, gdy otwieramy sobie Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, czytamy tak. Szczepan pełen łaski i prawdy działał znaki cuda. Szczepan pełen łaski. Mamy dwa słowa. Pleres, charitos. I tak jest za każdym razem, gdy o kimś się mówi, że jest pełen łaski. Również w Starym Testamencie pisanym po grecku, czyli w Septuagincie. Tam również to sformułowanie pełna łaski są zawsze dwoma słowami. Tylko i wyłącznie w tym jednym przypadku mamy jedno słowo, kecharitomene, aby pokazać, że jest Maryja jakoś zupełnie wyjątkowo napełniona łaską na tle innych postaci, o których się tak samo mówi. I ten czasownik grecki, kecharitomene, pochodzi, tutaj jest użyty w takim, przepraszam, że tak gramatycznie będę mówił, ale to dla biblistów jest ekscytujące. Tutaj mamy participium, medii passivi, takiego, co to znaczy? I to participium perfecti. I mamy do czynienia z czasownikiem, który kończy się na 2o, charitoo, napełniać łaską. Otóż, po pierwsze, w języku greckim, to trzeba nam dać sobie sprawę, czasowniki, które kończą się na 2o, w liczbie pojedynczej w pierwszej osobie, oznaczają, że coś jest dokonane w najpełniejszy sposób, jak to jest tylko możliwe. Podam analogiczny przykład ze sceny przemienienia. Odzienie Jezusa stało się lśniąco białe i tam mamy czasownik leukoo, wybielać, i ewangelista dodaje, tak białe, że żaden folusznik na ziemi nie zdoła tak wybielić, czyli najpełniej białe. I tak samo tutaj to słowo charitoo wskazuje, że Maryja jest absolutnie najpełniej wypełniona łaską ze wszystkich innych ludzi. I pewnie właśnie dlatego taki... Natomiast właśnie jeszcze wracając do tego participium medii passivi, co to znaczy?
Perfekti.
Perfekti oznacza to, że jest to czynność jeden raz dokonana i jej skutki wciąż trwają. Czyli Maryja jeden raz w pełni została wypełniona łaską i to trwa aż do dnia dzisiejszego. Właśnie między innymi na tym pozdrowieniu, bardziej na tym kecharitomene niż na błogosławione jesteś między niewiastami, zasadza się szczególna cześć Maryi w Kościele katolickim pośród innych świętych.
Oczywiście. Słowo to pojawia się tylko raz w Nowym Testamencie. Oczywiście rodzi to pewne pytania dla nas tutaj ze strony powiedzmy protestanckiej, baptystycznej, to zawsze rodzi pytanie, czy na podstawie jednego słowa możemy stwierdzić, że dane przesłanie jest wiążące w każdym aspekcie i w każdym czasie, zwłaszcza, że bardzo zbliżone słowa pojawiają się, bo chociażby zwrot, czy słowo echaritosen, kiedy apostoł Paweł właśnie pisze do Efezjan, zwraca się do nich jako tych, którzy są napełnieni łaską i używa bardzo zbliżonego słowa w bardzo podobnej formie, znaczy w zasadzie słowa, które ma dokładnie ten sam rdzeń i podobne brzmienie i nazywa ich jako tych, którzy są obdarzeni łaską przez Pana. Czy chociażby ten fragment, który Mariusz zacytował z Dziejów Apostolskich z 6 rozdziału, kiedy jest mowa o tym, że byli to mężowie pełni łaski. To, co rzeczywiście z tego tekstu wybrzmiewa, to szczególna rola Maryi. No i trudno jest z tym rzeczywiście dyskutować, no bo jakby nie patrzeć, Jezus Chrystus narodził się jako niemowlę tylko raz. I to była rzecz, która była zapowiedziana na wiele wieków wcześniej i nigdy więcej miała się nie powtórzyć. Więc wyjątkowość Maryi w tym wypadku jest trudna do podważenia i wydaje się, że szaleństwem byłoby twierdzić, że nie ma w tym wydarzeniu niczego wyjątkowego, czy że nie jest to szczególne napełnienie łaską. No bo rzeczywiście nikt inny spośród ludzi tego typu łaski nie doświadczył. Znamy historię Starego Testamentu i znamy różne kobiety, które chciały mieć dzieci, nie mogły mieć dzieci, z tego powodu doświadczały różnego rodzaju trudności i przykrości. Sara, czy chociażby Anna, matka Samuela. Kobiety, które były bezpłodne i wydawało się, że już tak zawsze będzie. I z tego powodu były w głębokiej rozpaczy i doświadczały łaski poprzez to, że otrzymywały Bożą łaskę, poprzez to, że pomimo swoich medycznych warunków jednak okazywało się, że zachodziły w ciążę i miały potomstwo. I co więcej, później to potomstwo przecież stawało się bardzo ważnym elementem historii zbawienia ludzkości, bo większość tychże dzieci i tych imion jest wspomnianych później w kontekście historii narodzin Jezusa czy jego genealogii. Także widzimy, że takie szczególne momenty doświadczenia łaski, a tu szkoła nasza, przepraszam, po sąsiedzku się odzywa, bo chyba przerwa wybiła, tak. Więc takie szczególne momenty doświadczenia łaski rzeczywiście mają miejsce. W tym wypadku doświadczenie Marii jest wyjątkowe, bo jest ono unikatowe na przestrzeni całej historii ludzkości. Nikt wcześniej i nikt później czegoś takiego nie doświadczył, bo chociaż inne kobiety doświadczały tego, że nie będąc zdolnymi do posiadania dzieci, jednak zachodziły w ciążę i dawały początek nowemu życiu, to Maryja zaszła w ciążę w szczególny sposób, bez udziału męża. Co więcej, co najważniejsze, dała początek, ziemski początek, najbardziej wyjątkowej spośród postaci, jaka kiedykolwiek po ziemi chodziła. I kiedy ja osobiście patrzę na ten tekst, witaj obdarzona łaską, Pan z Tobą, szczęśliwa jesteś między kobietami, bo błogosławiona innymi słowy znaczy szczęśliwa, czy w naszym takim już współczesnym najbardziej tłumaczeniu, obdarzona łaska Pan z Tobą, to właśnie obdarzenie łaską i to szczęście, to błogosławieństwo wynika z tego kluczowego faktu, że Pan jest z nią, a prawdę mówiąc z nikim innym. Pan nie był w tak szczególny sposób, jak właśnie z nią. Bo nikt inny nie dał życia Maryi, więc nie dał życia, przepraszam, Jezusowi, tylko Maria. Więc patrząc na ten tekst, tak moimi oczyma i w moim rozumieniu, co oczywiście nie przypisuję sobie prawa do rozumienia wszystkiego w najdoskonalszy sposób, widzę, że ta szczególność polega przede wszystkim na tym, że Bóg jest z nią w szczególny i wyjątkowy sposób, w unikatowy sposób w historii, którego nikt nigdy wcześniej i nikt nigdy później już nikt nigdy wcześniej nie doświadczył i nikt nigdy później miał już nie doświadczyć. I to błogosławieństwo, to obdarzenie łaską, to szczęście, które ją spotyka, jest, jakby nie patrzeć, inicjatywą Boga. I tym, który jest akcent położony na Bogu, który w szczególny sposób z nią właśnie jest.
A jak to jest z dziewictwem Maryi?
A no widzisz. No więc Maria, oczywiście, tak jak czytamy, zanim narodził się Jezus, no, była dziewicą. Zaszła w ciążę, będąc dziewicą, nie znając, jak to jedno z polskich tłumaczy mówi, nie znając jeszcze męża. Co nie oznacza, że nie wiedziała, kto tym mężem będzie, ale nie mając takiego bliższego poznania. No, takie ładny hebraizm się wkłada poznanie.
Tak, w Księdze Rodzaju w 4 rozdziale czytamy na samym początku. Adam poznał swoją żonę Ewę i poczęła mu syna.
Jada.
To jada hebrajski.
Tak, to właśnie hebrajski, tak, poznał, no właśnie, to tak z tym się zrobił. Tutaj ona nie znała go w taki sposób. I rzeczywiście była dziewicą. Co do tego, czy ona później tą dziewicą pozostała, bo to jest ten element, w którym mamy różnicę zdań. Wydaje się, że nic z Biblii na ten temat nie wskazuje. Nic, nie ma żadnego zdania, które wzmiankowałoby, że Maryja w tym stanie pozostała. Oczywiście, czy ona pozostała obdarzona szczególną łaską? Myślę, że tak, bo nikt inny później nie miał tego doświadczyć, więc to obdarzenie łaską, które ją spotkało w tym momencie, kiedy Duch Pański ją zacienił, to się wydarzyło i to trwało. To było doświadczenie, którego w żaden sposób nie pozbyła się, z którego nie zrezygnowała, którego nie odpuściła. Co więcej, no jej postawa tutaj jest ważnym elementem takiego poddania, pełnego poddania w ten sposób, by to Boże dzieło mogło się spełnić i zrealizować właśnie też w niej czy przez nią. Ale nie widzimy żadnej dodatkowej wzmianki, która mogłaby sugerować, że ona tą dziewicą pozostała. Oczywiście jest ten dodatkowy fragment z chociażby w Ewangelii Mateusza z 12 rozdziału, kiedy właśnie do Jezusa przychodzi jego matka wraz z braćmi i siostrami i chcą się z nim widzieć. On wtedy odpowiada, że jego prawdziwymi braćmi i siostrami i matką są ci, którzy pełnią jego wolę, a nie ci, którzy są z nim związani więzami krwi. Takie niedopowiedzenie, które można wyczytać jako coś, co jest za tłem tego, co Jezus właśnie w tym momencie odpowiada. Więc patrząc na teksty biblijne, nie widzę niczego, co wskazywałoby na to, że Maria tą dziewicą pozostaje do końca. Gdyby pozostała, to byłoby też trzeba strasznie współczuć Józefowi swoją drogą, nie? Za to wyczytuję, czy patrząc w tekst, czytam w nim, że no przychodzi Jezus, przychodzi Maria z braćmi i siostrami Jezusa, przychodzą właśnie do Jezusa i ten element zostaje wspomniany.
A u nas to jest troszkę... Pastora Danwida nie można nie lubić, nie? Ale niekoniecznie trzeba się z nim zgadzać. Tak, ma Dawid rację, że nie ma nigdzie bezpośrednio wprost tekstu o tym, że Maria po narodzinach Jezusa pozostała dziewicą. Ale popatrzmy na kilka fragmentów. Tak, będziemy może z głowy je troszkę cytować. Może rozpocznijmy od tego, bo tak, w kościele katolickim często mówi się w taki sposób. Ci bracia i siostry Jezusa to byli jego kuzyni, prawda? Skąd taki pomysł? Albo czy mamy jakieś inne teksty biblijne, które mogłyby o tym świadczyć, że chodzi o kuzynów? Więc zwróćmy uwagę na scenę, kiedy Jezus umiera na krzyżu. Pod krzyżem stoi Maria. Siostra Marii jego, Maria. I trzecia tam żona Kleofa. I Maria Magdalena, prawda? Uwaga, Maria i siostra matki jego, Maria. Czy wydaje się normalne, że rodzice rodzą dwie dziewczynki i jednej nadają imię Maria i drugą jej nadają imię Maria? Raczej nie. Więc to słowo siostra wskazuje najprawdopodobniej na kuzynkę Maryi. Więc skoro chodzi o kuzynów, siostrami nazywa się kuzynki, więc braćmi też można nazywać kuzynów. Niekoniecznie bezpośrednio tych, którzy są rzeczywiście fizycznie braćmi. Dalej popatrzmy na kolejny argument.
Czy można pytanie zadać w tym momencie?
A możemy zostawić pytanie na później, żeby było nam troszkę łatwiej i super.
Dobrze. Weźmy też, proszę Państwa, to, że ten przydługaśny wstęp, który zrobiłem na temat tradycji, więc w Kościele kompilujemy dane pochodzące z tradycji z tymi, które mamy w Biblii. Mamy taki piękny apokryf zatytułowany Protoewangelia Jakuba, który bardzo dużo mówi o Matce Chrystusa. I tam mowa między innymi jest o tym, że ci bracia i siostry Jezusa to są dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa. Otóż taka jest tradycja, że kiedy Józef miał pojąć Maryję za żonę, to był już wdowcem i miał dzieci z pierwszego małżeństwa. I to absolutnie też w Kościele katolickim przyjmujemy, że mogło tak być, że bracia i siostry to są również jego dzieci, prawda, z pierwszego małżeństwa. Idźmy dalej. Dla mnie bardzo ważnym argumentem jest żydowskie prawo. Według żydowskiego prawa, jeżeli umiera syn wdowy, najstarszy syn wdowy, to, że Jezus jest najstarszy z dzieci Maryi...
Nie podlega dyskusji.
Nie podlega dyskusji. Więc prawo żydowskie mówi tyle. Jeżeli umiera najstarszy syn wdowy, to opiekę nad tą wdową przejmuje drugi co do starszeństwa syn albo siostra. Co się dzieje pod krzyżem? Gdyby Jezus miał braci lub siostry, które się urodziły już po nim, to Jezus nie mówiłby do Jana, oto matka twoja, bo miałby się kto Maryją zaopiekować i to było zgodne z żydowskim prawem. Jedyny przypadek, kiedy się wyznacza kogoś innego spoza rodziny na opiekę nad wdową, to jest właśnie taki, kiedy nie ma właśnie takiego rodzeństwa. I idąc dalej, ten facet po Matfizie, w 9 LO, w klasie równoległej z Mateuszem Morawieckim. To dopiero, nie? To taki przerywnik dla uśmiechu, ale prawdziwy. Natomiast, kochani, dla mnie ważny jest także argument taki ex silentio, czyli z milczenia. Popatrzmy, drugi, trzeci, czwarty wiek w Kościele rodzi się tyle błędnych nauk, tyle herezji, które mają masę nazw. Nestorianizm, adopcjonizm, można tych izmów wymieniać. Teraz popatrzmy, gdyby Maryja miała kolejne dzieci poza Jezusem, to jak myślicie, czy nie zrodziłaby się w jednej chociaż głowie w tych pierwszych wiekach taka myśl, no skoro Jezus jest Bogiem, to może kolejne dzieci Maryi też mają jakąś boską naturę? Nigdzie nie ma śladu takiej myśli. To znaczy, że od samego początku Kościół nieustannie wierzył, że Maryja nie miała innych dzieci poza Jezusem. I to są właśnie takie argumenty, które... Jest jeszcze kilka, ale to chyba, że chcecie, to możemy kontynuować.
Ale powierzył, że Jezus jest tak wyjątkowy, że nikogo nie można z nim przyrównać.
Owszem,
ale to też tak,
też tak można. Prawda? Dlatego to, co ja chcę powiedzieć, że nie jest to pogląd nieracjonalny. Jest on jak najbardziej racjonalny i chociaż wprost nigdzie nie ma powiedziane po Jezusie Maryja już nigdy nikogo nie urodziła i żyła zawsze w czystości, to jednak te różne dane składowe pozwalają nam przyjąć taki obraz.
Rzeczywiście ten argument dotyczący braci i sióstr Jezusa, że to byli kuzyni i kuzynki Jezusa, no, on przewija się w historii, w teologii systematycznej, wśród różnych interpretatorów, z różnych kręgów. Jakkolwiek no, pozostaje pod dużym znakiem zapytania, rzeczywiście ten zwrot Jezusa skierowany do Jana w momencie swojej śmierci, oto matka twoja, rzeczywiście to jest taki fragment, który osobiście przyznaję, mi też sprawia dosyć sporo wyzwań, dlaczego właśnie do niego kieruję te słowa. Jedyny sposób, który dla mnie pomad infie akurat, który sprawia, że jestem w stanie zrozumieć, dlaczego właśnie do Jana kieruje to słowa, to jest to, że nie mamy wzmianki o tym, aby był tam ktokolwiek inny jeszcze. To znaczy, że jeżeli było rodzeństwo Jezusa, jeżeli takowe miał, załóżmy w ten sposób, jeżeli to rodzeństwo istniało, to ono nie doszło do krzyża razem z Jezusem. Co mogłoby oznaczać różne rzeczy. Nie wierzyli, nie ufali, nie rozpoznali w Jezusie tego, kim on naprawdę był. Tego typu hipotezy też oczywiście
ale prawo żydowskie pozostawało ważne. Nawet jeśli nie uwierzyli, nie ufali, to i tak prawo mówi, muszą cię zaopiekować.
Oczywiście, że tak. Pytanie pozostaje, czy w tym jakby duchowym sensie kogoś, kto ma wspierać Maryję w tej sytuacji, Jan nie pozostaje jako osoba, która do końca przy Jezusie jest. To znaczy on będąc przy Jezusie do końca, podobnie jak jest jego matka, dostaje jakby taką, nie wiem, prośbę, polecenie, od swojego mistrza, by też miał na uwadze troskę o jego matkę, która pozostaje, oczywiście pozostaje z innymi dziećmi, które mogą się nią zaopiekować pod kątem formalnym i takiej może troski życiowej, ale mając na uwadze, z którejkolwiek sobie na to nie spojrzymy, tragiczne okoliczności śmierci jej pierworodnego syna. Do końca w tych sytuacjach pozostaje tylko Jan razem z nią. W tym momencie to on tylko będzie tym, który będzie wiedział, przez co ona dokładnie przechodzi, bo towarzyszył jej do samego końca, w tym najtrudniejszym momencie jej osobistego także doświadczenia. Pytanie, czy to nie jest ten aspekt? Oczywiście to jest taka troszeczkę wycieczka lekko psychologizująca, ale próbująca też zrozumieć ten element, czy ten argument, w którym no, Pismo Święte no, milczy i nie mówi nam wprost.
Ale jest babeczka hipoteza na temat tego, dlaczego tylko Jan pozostał pod krzyżem spośród wszystkich apostołów. Pójdziemy w tym kierunku?
Proszę.
Szalona hipoteza, kochani, ale coraz więcej biblistów na świecie ją popiera. Mianowicie, powiem tak od razu wprost, święty Jan, gdy stał pod krzyżem Jezusa, całkiem możliwe, że nie miał jeszcze ukończonych 13 lat życia. Był tak młodym chłopcem. Skąd taka myśl? Mianowicie w wieku 12 lub 13 lat chłopak przychodził swoją bar mitzwę, czyli po raz pierwszy w synagodze lub w świątyni czytał Torę i od tej pory stawał się synem przykazania, bar mitzwa. Obowiązywały go wszystkie 613 przykazań zapisane w Pięcioksięgu, bo stawał się dorosłym mężczyzną. Jeżeli Jezusa ukrzyżowano, to wszystkich jego naśladowców mogli się spodziewać prześladowań. Dlatego apostołowie uciekli, natomiast Jan, ponieważ nie przeżył jeszcze swojej bar mitzwy, czyli nie był pełnoprawnym mężczyzną, był dzieckiem, nie groziły mu prześladowania. Oznaczałoby to, że Jan został apostołem w wieku 10 lat. Szalony pomysł, ale popatrzmy, czy taki nierealny. Apostołowie zostawili wszystko i poszli za nim.
Nie musiał wiele zostawiać rodziców.
Tak, czy to oznacza, że teściowa Piotra myśli, wyszedł chłop na ryby i 3 lata go nie ma, bo poszedł sobie za Panem Jezusem? Oczywiście nie. Kto z Państwa był w Ziemi Świętej, ten wie, że takie miejscowości jak Kafarnaum, Tabga, Betsaida, Korozajn, Nain, nawet Nazaret, Kana Galilejska, one są oddalone od siebie 3, 5, 7, 8 kilometrów. Apostołowie non-stop mieszkali w swoich domach, non-stop zajmowali się rodzinami, byłoby to nieetyczne, gdyby zostawili swoje rodziny, poszli za Panem Jezusem. A z Jezusem spotykali się w szabat i z Jezusem spotykali się 3 razy w ciągu roku w czasie świąt pielgrzymich, kiedy tydzień mniej więcej wędrowali do Jerozolimy, tydzień byli w Jerozolimie, tydzień wracali. 3 razy taka formacja 3-tygodniowa plus szabaty, to była ich główna formacja, więc apostołowie dalej mieszkali w swoich domach. Dalej, taki Jan, który mógł zostać w wieku 10 lat apostołem, miał w gronie apostołów swojego starszego brata, Jakuba, którym mógł się spokojnie, Jakub mógł się nim zajmować, jako młodszym bratem. Kolejny taki argument za tak młodym wiekiem Jana to to, że chłopcy byli objęci obowiązkiem szkolnym, tak to dzisiaj mówimy. W wieku od 5 do 10 lat uczyli się Tory, czyli Pięcioksięgu, uczyli się czytać po hebrajsku, w obcym dla nich języku, uczyli się Tory, a przez kolejne lata, od 10 do 12 lub 13 roku życia, uczyli się tradycji ustnej. I to był drugi etap szkoły, więc całkiem możliwe, że Jan od 5 do 10 roku życia wchodził do szkoły synagogalnej. W 10 wieku został apostołem i to Jezus był jego nauczycielem, jego rabbim na tym drugim etapie, kiedy uczył się tradycji ustnej. To też nam troszkę wyjaśnia, jak to jest, że w czasie ostatniej wieczerzy Jan spoczywał na piersi Jezusa. To tak dziwnie na pierwszym przysnął. Tak, ale jak był takim małym brzdącem, prawda? Miał niecałe 13 lat, to był taki chłopak. Już tak troszkę z uśmiechem popatrzmy też, że szybciej biegał niż Piotr. Jak biegli razem do grobu, to Jan przybył pierwszy. Czyli prawda, był pewnie młodszy i dlatego. W każdym razie jest to całkiem możliwe, że Jan był w tak młodym wieku powołany na apostoła.
No, ciekawa koncepcja, bardzo szalona tak. Chyba należałoby po prostu określić, że rzeczywiście w aż tak młodym wieku, może dlatego, że mam w domu 9-latka, to tak trochę chłopca i tak próbuję
może
sobie...
dlatego, że ja nie mam 9-latka, to mi łatwiej mu przyjąć.
Próbuję sobie wyobrazić, bardzo mi trudno sobie wyobrazić ten motyw takiego. No, wiem, że zdolny chłopiec jest, ale rzeczywiście tak myśląc o apostole, to trudno to do wyobrażenia. No i jest to jakaś oczywiście jakaś forma próby wytłumaczenia tego, dlaczego Jezus pod krzyżem jest. No i noc jest taka, że to... No, przepraszam, Jan, że Jan do tego samego końca pod krzyżem Jezusa jest. Oczywiście inna opcja jest taka, że po prostu tak silnie przylgnął całym swoim sercem, tak zresztą sam siebie prezentuje w Ewangelii Jana, cały czas nazywając siebie dokładnie umiłowanym uczniem, że tak silnie przylgnął do Jezusa całym sercem, że po prostu nawet w obliczu śmierci był gotowy być przy swoim mistrzu, rozumiejąc to, co się dzieje i przez co jego mistrz w tym momencie przechodzi. Pójdźmy kawałeczek dalej, bo możemy dalej dyskutować, zostawiając na chwilkę te rzeczy, o których już powiedzieliśmy. Pewne rzeczy Biblia mówi i ich jesteśmy pewni, bo są zapisane. Pewnych rzeczy Biblia nie mówi i tutaj pozostaje nam możliwość interpretacyjna trochę szersza, bo musimy nałożyć pewien swój swoją bazę przypuszczeń dotyczącą tego, co się mogło wydarzyć, że takie, a nie inne przekonania do dzisiaj w jednym czy w drugim kręgu funkcjonują i Mariusz i ja mamy trochę inne przekonania w tymże zakresie. Jednak kiedy myślimy o Marii w kontekście Kościoła dzisiaj, to jedna z rzeczy, która na pewno rzuca nam się w oczy i w uszy, to jest to, że w Kościele rzymskokatolickim Maryja jest darzona szczególną czcią. Jest, można powiedzieć, bardzo wysoko postawiona w kontekście kultu, w kontekście osobistej pobożności człowieka, chrześcijanina dzisiaj i różnego rodzaju przekonania dotyczące tego, jaką rolę spełniała i spełnia, są obecne. W kontekście kościoła baptystycznego, czy ogólnie, można powiedzieć szeroko, kościołów protestanckich, Maria jest rzadko wspominana tak naprawdę. W zasadzie mówimy o niej głównie na tydzień przed Bożym Narodzeniem i ewentualnie w samo Boże Narodzenie. Wspominając oczywiście ten moment, w którym anioł Gabriel przychodzi i zwiastuje jej ważną informację. Z tego powodu różnego rodzaju terminy pojawiają się i my jako baptyści protestanci najbardziej lubimy mówić o Marii jako służebnicy pańskiej. Znowu w kościele rzymskokatolickim często takim powszechnym terminem jest orędowniczko nasza. To też jest cytat z jakiejś modlitwy, prawda?
Tak.
Tak. No właśnie, więc jakby może zwracając uwagę na te dosyć dwa różne zwroty, w jaki sposób, jaka jest ich taka naprawdę geneza w kontekście orędowniczki, w kontekście służebnicy, to może ja wyjaśnię, w takim razie tak się podzielimy i jak to rozumiemy. Służebnica pańska, no to jakby ten zwrot czerpiemy właśnie z tych fragmentów, kiedy anioł przychodzi i zwraca się do Marii z informacją o tym, co ma się wydarzyć i ona mówi, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. I rzeczywiście ona daje w ten sposób taki jasny wyraz tego, że to, czego ona pragnie, co ona chce w swoim życiu czynić, to służyć Bogu. Więc w ten sposób jest służebnicą pańską, bo z jednej strony służy Bogu, kiedy mówimy o Bogu w Trójcy Jedynym, w całości osoby boskiej, służy Bogu poprzez wypełnienie roli, która została jej powierzona, a jednocześnie staje się też służebnicą pańską w kontekście Mesjasza, bo oddaje całą siebie po to, by Mesjasz mógł przyjść przez nią. W naszym kontekście, w naszych kręgach, powiedzmy, baptystycznych, używamy tego zwrotu i szczególnie go akcentujemy jako służebnica pańska, pokazując, że Maria sama siebie sprowadza do tego, że ona jest gotowa, żeby służyć i że ona służy i że sednem jej istnienia jest to, by służyć Bogu. By poddać całą siebie, całą swoją wolę, woli Bożej, która jest objawiona jej w tym, że w momencie, gdy dowiaduje się, że oto pocznie i porodzi syna. I że tak naprawdę całe jej życie później było służeniem Bogu, służeniem Mesjaszowi. Co widzimy zresztą w Kanie Galilejskiej, kiedy przychodzą do niej ludzie, mówiąc wina zabrakło, przychodzą właśnie do niej, ona mówi, idźcie do Jezusa, Jego słuchajcie, co wam powie, to czyńcie. Czyli ona znowu jakby sama siebie postrzega jako rolę, która służy służy Jezusowi i wskazuje, do niego pójdźcie, on wam powie, co ma czynić. I rzeczywiście, kiedy obserwujemy jej życie na kartach Ewangelii, to widzimy też to służenie do samego końca. Bo jest z Jezusem, swoim synem, aż do ostatniego momentu, a później już po zmartwychwstaniu, po niebowstąpieniu, kiedy czekają razem z apostołami, ona też tam jest z imienia notabene wymieniona jako ta, która jest gotowa na to, co ma się wydarzyć. Dlatego też służebnica pańska i dla nas ten termin jest taki dobrym wzorcem do naśladowania. To znaczy Miriam staje się w tym wypadku dobrym wzorcem dla nas do naśladowania w zakresie tej postawy pełnego uniżenia, by służyć Bogu od początku do końca.
Ja się bardzo cieszę i dziękuję, że pastor Dawid przekazał tak pięknie całą naukę Kościoła katolickiego na temat służebnicy pańskiej. Ja bym tak pięknie nie potrafił tego
zrobić. W tym zakresie się zgadzamy.
Totalnie, oczywiście tak. Natomiast przejdźmy do tego terminu, o którym Dawid wspomniał, orędowniczka. Rzeczywiście często w Kościele katolickim mówimy o Maryi jako orędowniczce. To kilka takich uwag wstępnych. Uwaga pierwsza wstępna to taka, że powszechnie mówi się o czymś takim jak modlitwa do Maryi, modlitwa do świętych. Ale tak naprawdę to, gdy sięgamy do katechizmu Kościoła katolickiego, gdy sięgamy do oficjalnego nauczania, to wiemy, że modlitwa to jest rozmowa z Panem Bogiem. Święci nie są Bogiem, Maria nie jest Bogiem, więc de facto to jest takie powszechne użycie, ale wiadomo, że modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, nie ze świętymi. Więc będąc całkowicie ściśle poprawnym, nie ma czegoś takiego jak modlitwy do świętych czy do Maryi.
Tutaj ja podziękuję za takie ładne właśnie wyjaśnienie naszego baptystycznego też pojmowania rozmowy z Bogiem.
Super. I dalej, kochani, popatrzmy, dlaczego rzeczywiście Maryja cieszy się spośród wielu osób, które uważamy za świętych, szczególną czcią w Kościele. Po pierwsze, dlatego, że jest kecharitomene. To, o czym mówiliśmy, i Dawid też powiedział, że jedyna tylko taka osoba w historii istniała, która stała się matką Chrystusa. Absolutnie zupełnie wyjątkowa postać. Po drugie, mamy tam to sformułowanie, z którym nie wiem jak kościoła protestanckich to je przyjmujecie, czy w ogóle cokolwiek się mówi na ten temat, to o czym Maryja mówi w Magnifikat. Odtąd błogosławić mi będą wszystkie pokolenia. No więc z pokolenia na pokolenie błogosławimy. Dalej, to co jest zupełnie wyjątkowe, to popatrzmy, i to jest biblijne, a nie tylko od świętego Hieronima, już chcę powiedzieć, mianowicie popatrzmy, kochani, jest tak zwana protoewangelia, czyli pierwsza zapowiedź zbawienia w Księdze Rodzaju, 3:15, kiedy to po grzechu pierwszych rodziców Pan Bóg mówi, kładę nieprzyjaźń pomiędzy do węża, do szatana, kładę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono, potomstwo, zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Prawda? Wiemy, że święty Hieronim, który żył na przełomie IV i V wieku, dokonał troszkę przekłamania, bo zinterpretował to nie ono, potomstwo, zmiażdży ci głowę, ale napisał ipsa, ona, zmiażdży ci głowę, zinterpretował to Maryjnie, ale miał do tego prawo. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy uczynił to święty Jan. Popatrzmy, czy tak normalnie człowiek zwraca się do swojej mamy per kobieto, niewiasto. Mamy dwie sceny w Ewangelii według świętego Jana, kiedy Jezus wprost mówi do Maryi niewiasto. Pierwsza to jest Kana Galilejska. Początek działalności Jezusa świętego Jana. Pierwszy znak. Tam dokonał pierwszego znaku. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Kobieto pewnie jest w protestacji Biblii tłumaczone. Greckie gynę, prawda? I mamy też ostatnią scenę, kiedy Jezus umiera, dokonuje zbawienia, właściwie odkupienia na krzyżu, kiedy mówi właśnie do świętego Jana, oto niewiasto, oto syn twój, prawda? I mówił tak do Maryi o świętym Janie. I tu mamy koniec działalności Jezusa, bo Jezus umiera, dokonuje tego, po co przyszedł tu na ziemię. Święty Jan, dlaczego tak dziwnie wprowadza, że Jezus mówi w ten sposób do Maryi? Bardzo wielu egzegetów mówi tutaj w ten sposób. Jezus wprost odnosi się do pierwszej zapowiedzi zbawienia. Kiedy Adam ujrzał swoją żonę Ewę, to powiedział, ta będzie się nazywać niewiastą, bo jest kością z moich kości, tak powiedział o Ewie. I później Bóg mówi, wkładę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, znowu pada to słowo, czyli to jest pierwsza zapowiedź zbawienia, pierwsza. I święty Jan mówi, uwaga, w Kanie Galilejskiej ta zapowiedź zaczyna się realizować, bo Jezus rozpoczyna swoją misję i sygnałem tego jest słowo niewiasta. I kiedy Jezus kończy swoją misję umierając na krzyżu, znowu pojawia się słowo niewiasta, aby powiedzieć, o to właśnie tu się kończy realizacja tej zapowiedzi zbawczej.
Zwłaszcza, że Jan lubi w ogóle takie powroty do Księgi Genezis tak naprawdę, bo już tam początek Księgi Ewangelii Jana jest tak naprawdę powrotem do początku Księgi Genezis. To jest analogiczny wstęp i widzimy, że Jan lubi tego typu odniesienia.
Przy tej okazji, to już tak na marginesie troszkę zjeżdżając z głównego nurtu naszych rozważań, znowu w Kościele katolickim te tłumaczenie jest takie, aby pokazać wyjątkowość Maryi, ale tak naprawdę tam jest gynę, czyli kobieto. I czasem mamy w tej samej Ewangelii Jana, mnie to zawsze bardzo porusza, aż mnie dreszcz przechodzi, jak przyprowadzają do Jezusa prostytutkę, a Jezus mówi, kobieto albo niewiasto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Otóż Jezus, przebaczając jej grzechy, ja cię nie potępiam, czyni ją tak czystą, jak czysta jest Maryja. Bo tym samym słowem zwraca się do prostytutki, niewiasto, jak i dwa razy do swojej matki. I to mnie to bardzo przejmuje, jak ogromna jest ta Jezusowa moc przebaczania grzechów. Że stajemy się tak czyści, jak niepokalana, kolejny termin, którym określamy Maryję, niepokalana.
To zaraz do tego właśnie przejdziemy, bo to jest jakby ten element, który później w kontekście rozwoju doktryny.
Właśnie, sorry, jeszcze dokończymy orędowniczkę, bo do tego nie doszliśmy. To był wstęp do orędowniczki, więc proszę Państwa, mamy tutaj pastora Dawida. Normalnie rozumiany kult maryjny w Kościele katolickim i kult świętych w ogóle, bo tu dotykamy kultu świętych, polega na tym, mówi Dawid, pomódl się za mnie. Maryjo, pomódl się za mnie. I to jest właściwie rozumiany kult maryjny. Ja proszę o modlitwę. I w tym sensie Maryja też jest pośredniczką. Jak ja mówię do Dawida, żeby on się za mnie modlił, to w takim naturalnym rozumieniu jest on pośrednikiem między mną a Bogiem. Natomiast w znaczeniu teologicznym takim pośrednikiem jest tylko Pan Bóg. Słuchajcie, przyniosłem tutaj...
Pan Jezus.
Pan Jezus, tak, oczywiście. Przyniosłem tutaj podręcznik, z którego się uczą księża w seminariach duchownych Kościoła Rzymskokatolickiego, ABC Teologii Dogmatycznej. Dlatego, że wiemy, że też jest dużo wybaczeń i to trzeba powiedzieć jasno. Jest dużo przerostów w kulcie maryjnym i w kulcie świętych w Kościele katolickim. No są takie osoby, które mówią, to ci tylko święta Rita załatwi i nikt inny, prawda? I to jest absolutnie niewłaściwe rozumienie kultu świętych. Ale chciałbym wam przeczytać, drodzy, tylko takie wskazówki praktyczne, jak nas, księży, uczą o kulcie maryjnym. Istotne więc będzie zachowanie pewnych zasad w katechizacji i przepowiadaniu. Po pierwsze, należy rzeczowo ukazywać rolę Maryi tak w historii zbawienia, jak i w dziele odkupieńczym, unikając przesady i zbytniej metaforyki w ukazywaniu jej przywilejów i cnót. To jest pierwsza przestroga. Druga, bardzo ważna teraz, uwaga, czy się Dawid z tym zgodzi. Po drugie, podkreślać należy jedyne i najdoskonalsze pośrednictwo Chrystusa. Czyli tylko Jezus jest w sensie teologicznym pośrednikiem.
Zgodzę się.
A Maryję ukazywać jako mającą udział w tym pośrednictwie. Czyli to jest na takiej zasadzie Dawid pomódl się za mnie, Maryjo pomódl się za mnie, czy święta Rito pomódl się za mnie. No i po trzecie, teologia jest teocentryczna i chrystocentryczna. Czyli tak naprawdę cały kult maryjny winien być skoncentrowany na Chrystusie. Tym jest znana od wieków modlitwa różańcowa. Prawda? Mówimy o Maryi, czy zwracamy się tam te słowa, tak naprawdę ona jest na wskroś biblijna, bo jest pierwsza, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiona, to jest wszystko wzięte z Biblii, a druga część mówi tylko tyle, módl się za nami, teraz i w godzinę naszej śmierci, czyli jest to modlitwa na wskroś, że tak powiem, biblijna. Natomiast popatrzmy, że rozważamy tam tajemnice Chrystusa. Te wszystkie tajemnice różańcowe, mówimy, ale mamy rozmyślać nad tym dziełem zbawienia, którego dokonuje Jezus. Będziemy na zdjęciu.
Ja takie oczka dzisiaj mam malutkie.
Czyli w taki właśnie sposób rozumiemy pośrednictwo i orędownictwo Maryi.
Okej, czyli to jest orędownictwo w takim zakresie, w jakim mówimy w kontekście na przykład, jak ja przychodzę do ciebie, proszę pomóc się.
A każde inne jest niewłaściwe teologicznie.
Mm-hmm. No to jakby zastanawiam się, czy nie ma pewnej różnicy między tym, kiedy przychodzę i proszę ciebie o modlitwę, żebyś się za mnie pomodlił, czyli żebyś w mojej intencji coś z Bogiem o czymś porozmawiał, a kiedy proszę kogo nie ma w tym sensie obok. Nie, to taki element, który gdzieś mi tutaj się w głowie zapala pewna lampka, pewien znak zapytania, czy rzeczywiście w taki sposób to możemy postrzegać. W takim chyba powszechnym rozumieniu często gdzieś ta przesada, o której tutaj księża są przestrzegani, jednak się niestety chyba pojawia. Chociaż przyznam szczerze, że tak z ciekawości sam przejrzałem katechizm i też parę takich pytań mi się tam przewinęło, ale nie wiem, czy mamy na to czas. Jedna sztuka wydała mi się bardzo ciekawa w takim bardzo, powiedziałbym, zbliżona do baptystycznego właśnie podejścia. To było to, że Maryja wszystko, co ma i co była w stanie dać i co mogłaby dać, zależy od Jezusa. No i rzeczywiście no, to jakby widzimy chociażby w tej Kanie Galilejskiej, kiedy ona skierowuje wszystkich do tego, żeby poszli do Jezusa. Jakkolwiek pojawiają się pewne wzmianki w kontekście katechizmu, które sprawiały, że dosyć mocno się zastanawiałem nad tym aspektem, ale to prawdopodobnie wynika z rozwoju też tradycji. Zaczęliśmy od tradycji ustnej, jeśli chodzi o Ewangelię, że początkowo to była tradycja ustna, później to została spisana, ale mamy też rozwój tradycji później. I w kontekście kościoła baptystycznego, w kontekście kościołów protestanckich, no, rola Marii, główna mowa jest właśnie o tym, że jest służebnicą Pańską. Tutaj tylko się odniosę, że będzie nazywana błogosławioną przez wszystkie pokolenia. Rzeczywiście nasze tłumaczenie mówi, uważać mnie będą za szczęśliwą wszystkie pokolenia. Więc rzeczywiście uważam ją za szczęśliwą i za błogosławioną. W tym sensie błogosławimy, to znaczy cieszymy się tym, że doświadczyła tego szczęścia i tak ją uznajemy. I za kogoś takiego ją uważamy i w ten sposób o niej rzeczywiście myślimy, chociaż wydaje się, że w takim polskim kontekście czasami myślenie i mowa o Marii w kontekście protestanckim bywa taka niezręczna. Tak nie, trzeba przyznać, nie zawsze wiemy, co powiedzieć, nie zawsze wiemy, jak się zachować, czujemy się trochę skrępowani. Biblia jasno mówi, no, urodziła naszego Mesjasza. No, to po prostu jedyna w swoim rodzaju w tym wypadku. Ale rozwój tradycji sprawił, że w kontekście Kościoła Rzymskokatolickiego pojawiły się pewne dogmaty, jeden ustanowiony w 1854, a drugi w 1950 o niepokalanym poczęciu Marii, że ona także była niepokalanie poczęta. I ten wcześniejszy za Piusa IX, a później Pius XII bodajże, w niepowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Jak to się stało? Czy nie wiem, gdzieś może to jest z biegu historii? Bo to, jakby nie patrzeć, są dosyć późne doktryny. 1854 rok, no to nie jest drugi, trzeci, czwarty wiek, tak jak sobie rozmawialiśmy, że pewne rzeczy może nie zostały dopowiedziane, one się jednak rozwijały. Kodeks Nowego Testamentu został zamknięty pod koniec IV wieku, no to rozumiemy, że pewne rzeczy mogły gdzieś tam umknąć, czy być przekazywane bardziej w tradycji ustnej niż tej spisanej, a jednak te doktryny, nie dogmaty, doktryny, prawda? No, te doktryny są o wiele późniejsze, połowa XIX i połowa XX wieku. Jak to się przewijało, jak do tego?
Okej, więc patrząc tak z punktu widzenia historycznego, to najpierw trzeba nam zdać sobie sprawę, proszę Państwa, że takie wypowiedzi dogmatyczne Kościoła są bardzo, bardzo rzadkie. Ostatnie ogłoszenie dogmatu to był rok 1950, czyli mamy 70 lat właśnie tego dogmatu o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. Natomiast takie prawdy dogmatyczne, gdybyśmy chcieli je spisać, jest ich niewiele. To jest to, co można by zawrzeć w kredo, prawda? Jest jeden Bóg, jest w trzech osobach, Jezus jest Bogiem, poza Kościołem nie ma zbawienia. No i właśnie te dwa maryjne dogmaty. Jak w praktyce dochodzi do ogłoszenia dogmatu? Mianowicie dzieje się tak, że papież ma kontakt ze wszystkimi konferencjami episkopatów na całym świecie, a konferencje episkopatu, wiadomo, mają kontakty z całą swoją diecezją, ze wszystkimi diecezjami, które obejmują. I papież robi, w cudzysłowie, przepraszam za nazwę, wywiad, prawda? Skierowuje pytania do poszczególnych konferencji episkopatu, te badają, jak wygląda sprawa we wszystkich diecezjach. Czyli, czy wierzycie, że Maryja jest niepokalanie poczęta, że została przez Boga wyłączona z prawa grzechu pierworodnego? Biskupi muszą robić badanie w swoich diecezjach, dają odpowiedź do konferencji episkopatu, konferencja episkopatu zsyła to do papieża. Papież w 1854 otrzymał ze wszystkich diecezji na świecie potwierdzenie, tak wierzą katolicy i ogłosił, tak wierzą. I tak samo to działa w 1950 roku. Więc nie jest to, że papież coś nam narzuca i my teraz musimy w to wierzyć, tylko odwrotnie. To wiara Kościoła jest u początku, a dopiero później zostaje to ogłoszone.
To nam sprawiacie, chociaż jakby rzeczywiście to dosyć późne wnioski, do których, które Kościół zebrał, ale może to wskazywać na to, że rzeczywiście ta tradycja tych przekonań gdzieś funkcjonowała wcześniej i była przekazywana z pokolenia w pokolenie, pomimo braku zapisu tego w oficjalnej nauce Kościoła. Tak, tak to myślę, że można rozumieć. W perspektywie naszej baptystycznej oczywiście tutaj jakby te dwa dogmaty są w zupełności odrzucone. Bazujemy na tym, co Biblia mówi. Rzeczywiście w Biblii nigdzie w tych pierwszych wiekach w kontekście historii Kościoła, u ojców Kościoła nie widzimy żadnej wzmianki, która mogłaby wskazywać na tego typu wnioski. Więc nie widzimy możliwości tego, żeby Maria była ona jako osoba także niepokalanie poczęta, bo wydaje się, że per analogia później musielibyśmy pójść, że także matka Marii też musiała być niepokalanie poczęta, no bo w jaki inny sposób Maria mogłaby być? I w ten sposób moglibyśmy dosyć daleko w historię zabrnąć. Nie widzimy wzmianki, nic na to nie wskazuje w całej rozciągłości ani Starego, ani Nowego Testamentu. Tym bardziej o wniebowzięciu Marii także nie mamy żadnej wymianki, która by o tym na ten temat wskazywała. Jedyną osobą, o której wiemy, jest Jezus Chrystus w sensie Nowego Testamentu, która wstąpiła do nieba i tam w Starym Testamencie dwóch zniknęło nagle. Jeden na rydwanach, drugi bez. I to jest to, co wiemy na podstawie tego, co rzeczywiście Nowy Testament na temat Marii mówi. No i dobrze, co z Marią w takim razie dzisiaj? Czego my dzisiaj, współcześni chrześcijanie, patrząc na jej przykład, czego możemy się nauczyć?
O, jest dużo różnych postaw Maryi, których możemy się nauczyć, patrując się w nią. Ja może tylko wymienię.
Dobrze.
Bez większego komentarza. Pierwsza to przepiękna postawa modlitwy. Maryja się modli cudownym hymnem uwielbienia Boga, Magnificat. Ojcowie Kościoła nazywają modlitwę uwielbienia najważniejszą formą modlitwy, najwyższą, bo jest całkowicie bezinteresowna. Maryja się modli w wieczorniku z apostołami, czekając na zesłanie Ducha Świętego. Czyli modlitwa. Pierwsze. Dwa, słuchanie Słowa Bożego. Prawda, błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Jest przepiękną właśnie wzorem przyjmowania woli Bożej i to z ogromną radością, bo tam jest nawet takie w tej scenie zwiastowania. Czasem sobie myślimy tak, jak Maryja mówi, niech mi się stanie według słowa Twego, to w języku polskim, w języku łacińskim może to brzmieć tak troszkę w duchu rezygnacji. No jak już nie może być inaczej, to niech mi się tak stanie, prawda? A tymczasem znowu, gdybyśmy sięgnęli do gramatyki greckiej, mamy tam taką formę czasownika, której w języku polskim nie mamy, optativus, tryb życzący, to greckie genoito, to jest takie hurra, niech w końcu tak się stanie, niech... A Pan Bóg wychodzi, aby spełnić największe marzenie każdej Żydówki. No, każda Żydówka wiedziała, przyjdzie Mesjasz, Mesjasz będzie człowiekiem, więc któraś z nas musi być jego mamą. A tu nagle, prawda, Bóg Maryję wybiera za matkę. Czyli modlitwa, Słowo Boże, służby, to już Dawid wyjaśnił, jak w Kościele katolickim rozumiemy postawę służebnicy. Mamy także postawy pokory, niezwykłej pokory. Mnie tym Maria bardzo ujmuje, właśnie, że przyjmuje wolę Bożą, zgadzając się, pięknie rozważa, rozmyśla nad tym, co się dzieje w jej życiu. Mamy dwukrotnie taką zmiankę. Natomiast coś, co też dla mnie jest absolutnie genialne w postawie Maryi, to jest jej postawa, którą chcę wymienić jako ostatnią. Niezwykła umiejętność przeżywania sytuacji cierpienia w bliskości Boga. Popatrzmy, mama trzyma martwe ciało własnego syna w rękach. No ból niesamowity, prawda? I wiemy, że są tacy ludzie, których cierpienie złamało, którzy pod wpływem cierpienia, choroby, nieszczęścia odeszli od Boga, stracili wiarę, zamknęli się, stali się ludźmi zgorzkniałymi. A Maryja tu idzie według tej zasady, którą święty Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale powiedział: ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu. Albo Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Skoro we wszystkim, to również i w tak trudnych sytuacjach cierpienia, nieszczęścia, czasem śmierci, we wszystkim, chociaż te złe rzeczy nie pochodzą od Pana Boga, absolutnie Bóg nie zsyła nieszczęść, Bóg śmierci nie uczynił, Bóg nie daje chorób, one nie pochodzą od Boga, one się zdarzają tu na ziemi jako konsekwencje grzechu pierwszych rodziców, to nawet te sytuacje mogą nas do Boga przybliżyć, jeżeli przeżywamy je w bliskości Pana Boga. Kiedyś, ostatnie zdanie, Ernest Hemingway w pożegnaniu z bronią pisał bardzo piękne zdanie. Powiedział: życie łamie każdego, a potem niektórzy są jeszcze mocniejsi w miejscu złamania. Ale miał rację, mówiąc niektórzy, bo są tacy, których życie złamało, którzy się już nie podnieśli, nie stracili właśnie wiarę. I przykładem sam Hemingway, który pewnego razu wypłynął na łodzią, wiadomo, że odebrał sobie życie. Maryja jest przykładem tego, że nawet sytuacje cierpienia największego można przeżyć w bliskości Boga. Warunek jest jeden. Ludziom miłującym Boga wszystko służy ku dobremu.
No, ja bym tutaj dodał dwie, bo tutaj z tymi, które zostały wymienione, to rzeczywiście w większości się zgadzam, czy w całości się zgadzam w zasadzie z tymi postawami Marii, ale też widzimy jedną rzecz, to jest to, co widzimy właśnie w Kanie Galilejskiej, kiedy Maryja kieruje wszystkich do Jezusa. Mówi: to On, idźcie do Niego, On wam powie. To jest coś, co wydaje się być taką postawą dla każdego z nas i my czasami chcielibyśmy być rozwiązaniem czyjegoś problemu i być odpowiedzią, a tak naprawdę najlepsze, co możemy zrobić, to każdego skierować w stronę Jezusa. Nie w stronę kogokolwiek innego, ale zawsze w stronę Jezusa. Taką postawę widzimy w Marii. I rzeczywiście tutaj coś zbliżonego do tego, co Mariusz powiedział na samym końcu, jeżeli chodzi o tą wytrwałość w obliczu potwornego cierpienia. To mi się to pierwsze skojarzyło, to jest takie oddanie do samego końca. To jest takiego miejsca, w którym człowiek już by z oddania zrezygnował i poszedł inną drogą, a ona stoi tam pod tym krzyżem, widząc to cierpienie i to, co każda matka prawdopodobnie byłaby gotowa zrobić, to zrobić wszystko, żeby tylko to cierpienie zakończyć, żeby tym cierpieniu ulżyć, żeby wziąć to na siebie, niech to spadnie na nie, nie na niego, a ona, żeby jakoś to przerwać, żeby odwołać wszystko, żeby zmienić, żeby nawet czasami ludzie są gotowi uciec się do powiedzenia nieprawdy, byleby tylko przerwać cierpienie, a ona do samego końca jest przy nim i widząc go cierpiącego nie odchodzi, nie zamyka się, nie odwraca, ale jest przy nim aż do samego końca i to jest to, co jest trudne do wyobrażenia dla nas dzisiaj nawet. I myślę, że w ogóle dla ludzi tam, jej współczesnych, też to było trudne do wyobrażenia, a ona do samego końca przy Jezusie jest. I myślę, że to jest coś, czego możemy się zdecydowanie, patrząc na jej postawę i zachowanie, uczyć i z czego czerpać inspirację dla naszego codziennego chrześcijańskiego życia. Mariuszu, dziękuję za rozmowę.
Wzajemnie.
Jeżeli są jakieś pytania, to serdecznie. Tutaj Włodku, miałeś pytanie, także dam pierwszeństwo, bo już padło, no, wola zadania go padła wcześniej. Jeszcze kilka minutek na pytania zostaniemy.
Ale można ograniczyć się do niektórych. Pierwsza sprawa, jest tekst w Biblii, nie pamiętam, nie zacytuję go, ale myśl taka, że Józef nie współżył z Marią, dopóki nie urodziło się Jezus. Więc proszę o komentarz do tego. Inna sprawa, język hebrajski nie ma na określenie kuzynów słów, tylko jest jedno słowo bracia dotyczące. Natomiast język grecki, o ile dobrze pamiętam, a słabo mam z pamięcią w tej chwili, język grecki natomiast rozgranicza kuzyni i bracia. I kiedy się po grecku mówi bracia, to się rozumie, że to są bracia, a nie kuzyni. Więc stąd moje pytanie z tym. I jeszcze trzecią rzecz. Dlaczego nie było braci Jezusa w tym znaczeniu takim, jak w Nowym Testamencie czytamy bracia Jego, pod krzyżem? Pamiętam historię, kiedy pewnego razu Jego bracia przyszli do Jezusa, ponieważ myśleli, że zwariował. Przepraszam za dosadność, ale Biblia mówi o tym. I doniesiono Jezusowi o tym, przyszli twoi bracia i matka. I wtedy Pan Jezus mówi, kto jest moją matką, kto jest moimi braćmi. I pokazał na wierzących i mówi, to jest moja matka i to są moi bracia. I czy to nie była też ta przyczyna, że jego bracia, którzy dopiero później nawrócili się do Jezusa po zmartwychwstaniu, wcześniej ich nie było, ponieważ oni nie wierzyli. I to, co się działo z Jezusem, tak jak matka słuchała od dawna i w sercu zachowywała wieści o Jezusie i zatrzymywała je, więc ona była wierzącą w tym sensie, prawda? Natomiast jej bracia nie, i dlatego ich tam nie było. I jeżeli był jeden z wierzących, któremu można było powierzyć matkę, to był to właśnie Jan. I dlatego moje tłumaczenie jakby idzie w tym kierunku, ale ponieważ moja słaba pamięć jest, więc ja już nie mogę być tu. Nie jest to argument taki pewny.
Pani, bardzo serdecznie dziękuję za kilka mamy tutaj pytań postawionych. Od razu powiem, że nie wiem, czy w języku greckim jest słowo oznaczające kuzyna wprost, czy nie. Nie umiem powiedzieć, ale mamy ten jeden przykład, kiedy rzeczywiście o kimś wiemy, że byli kuzynami, a są jednak nazwane siostrami pod krzyżem, prawda? Więc to jest jakiś argument. Dalej, bardzo fajnie, że Pan nawiązał do tego fragmentu, który jest, już mówię, w Ewangelii Mateusza 1,25. Tam czytamy, że Józef nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna. To może sugerować, że być może później się zbliżał, prawda? No właśnie nie tak jasno. Właśnie nie tak jasno, bo gramatyka nam pokazuje, że jednak to sformułowanie, które się tutaj pojawia w kontekście języka greckiego, popatrzmy, jak może być rozumiane. To słowo aż, nie zbliżał się do niej, aż do momentu, kiedy porodziła syna. Po grecku brzmi to heos. I aby pokazać analogiczne fragmenty, to ja tutaj wybrałem dwa. Już biegniemy. Mianowicie, popatrzmy, mamy w pierwszej księdze Samuela 6,23, czytamy tam tak o niejakiej Mikal, która była córką Saula. Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do czasu swej śmierci. Mamy tam znowu to greckie heos, czyli oznacza, że po śmierci urodziła? Oczywiście nie. Więc i mamy też drugi fragment, 1 Samuela 15,35. Odtąd już Samuel nie zobaczył Saula aż do czasu swej śmierci. Czyli po śmierci dopiero go zobaczył, prawda? To samo heos. Więc oczywiście jedna interpretacja jest możliwa i druga jest możliwa. Chcę pokazać, że są obie drogi myślenia jakoś logiczne.
Przecież to jest dwa teksty ze Starego Testamentu, więc grecki jest tłumaczeniem hebrajskiego.
Tak, to prawda.
To jest pewien taki, zawsze w tłumaczeniu coś lekko gubimy. Zdarza się, może tak?
Może tak być,
może ale... Być. No właśnie, to i tutaj mamy dwie
uzmanie... Nowy Testament też bazuje na przekazie języka arabskiego,
tak, oczywiście,
który później został przetłumaczony na język grecki.
Jak najbardziej.
Mamy jeszcze taką ciekawostkę, proszę Państwa, która mianowicie w Ewangelii Mateusza Jezus jest nazwany prototokos, czyli pierworodny. Pierworodny sugeruje, że być może był i drugorodny, i trzeciorodny, prawda? Ale bardzo taka ciekawa rzecz się dokonała, mianowicie w Egipcie, i to w Leontopolis, to była taka duża diaspora żydowska, odkryto na żydowskim cmentarzu taką inskrypcję na jednej z macew, takich żydowskich płyt nagrobnych. Mianowicie zacytowano tam słowa matki, która mówi w ten sposób: w bólach porodu mojego pierworodnego syna porodziłam i on i los przywiódł mnie do końca moich drzwi. Dni. Mamy tam znowu użyte to słowo prototokos, bo ta inskrypcja była po grecku, czyli pierworodny. Czyli matka umarła przy porodzie swojego pierworodnego i on jest nazywany pierworodnym. I wiadomo, że skoro umarła, to już nie mogła mieć drugiego i trzeciego dziecka. Więc to słowo pierworodne wcale nie musi sugerować, że po Jezusie były kolejne dzieci. Nie wiem, czy na wszystkie pytania jakoś dotknąłem, czy jeszcze coś mi umknęło.
Nie, chyba to ogólnie wszystko. Także następne pytanie, proszę, Alicjo.
Jest fragment taki w Ewangelii Łukasza, gdzie kobieta powiedziała do Pana Jezusa: błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś. A Pan Jezus jej odpowiedział: błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają i wykonują Słowo Boże. Chciałabym, chciałam uzyskać odpowiedź, co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć.
Fajnie, dzięki, bo też Pani przypomniała o jeszcze tym drugim pytaniu właśnie, kiedy to tutaj nam Pan na imię?
Włodzimierz
powiedział o tym, że początkowo ci bracia Jezusa i siostry nie wierzyli w to, uważali go za szaleńca i dlatego nie byli jego. To są dwie bardzo pokrewne sceny, prawda? Tak, w języku greckim nie ma słowa raczej. Jezus mówi tak, jakaś kobieta, błogosławione łono, które cię nosiło, piersi, które ssałeś, a Jezus jej odpowiada: owszem, czyli tak, to prawda, ale błogosławieni także ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Tak przynajmniej ja, no nie mam w tej chwili tekstu greckiego, ale tak to pamiętam w tekście greckim. Natomiast tutaj do Pana Włodzimierza się jeszcze odnieśmy. Rzeczywiście jest taka myśl, że mamy czwarty rozdział w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus pojawia się w synagodze w rodzinnym mieście w Nazarecie. Przemawia, najpierw czyta fragment proroków po hebrajsku, ludzie nie znają hebrajskiego, więc wyjaśnia to na aramejski, czyli dokonuje tak zwanego targumu, komentuje ten fragment i tak zdenerwował swoich ziomków, że wyprowadzili go na szczyt góry, na których Nazaret był zbudowany, ale Jezus przeszedłszy pośród nich oddalił się. To było pewnego szabatu. Przypuszczać należy, że być może właśnie ci, którzy nazwani są braćmi i siostrami Jezusa, byli wtedy w synagodze w Nazarecie, bo to była ta rodzina. Wielu interpretatorów mówi, to w tym momencie Jezus wyprowadził się z Nazaretu i przeszedł do Kafarnaum i mieszkał w domu Piotra. Tam, gdzie ten paralityk był uzdrowiony, gdzie teściowa Piotra była uzdrowiona. Czyli jest to taki moment, kiedy można powiedzieć, własna rodzina Jezusa w pewien sposób się go wypiera i właśnie dlatego mówią, że jest szalony. I jest to przypuszczalnie ten moment, kiedy Jezus opuścił już swój rodzinny Nazaret i przeniósł się na stałe do Kafarnaum. I jest to możliwe, że tak było i że na przykład, jak tu Pan Włodzimierz mówi, że dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa uwierzyli, prawda? Ale mimo wszystko, nawet jeżeli uznali go za szaleńca, to i tak żydowskie prawo ich obowiązuje. Jeżeli Jezus umiera, to oni powinni się zająć Maryją, a nie jakiś tam Jan.
Ale zawsze lepiej mieć po swojej stronie kogoś, z kimś się zgadzamy, niż nawet jeżeli ktoś jest
wiadomo. Ale nie należy łamać prawa.
Nie, absolutnie nie. Nikt nie zwalniałby braci Jezusa ze spełnienia obowiązku prawnego.
Tak, i to właśnie pokazuje nam, że te obie drogi są dopuszczalne.
No to ja wracam tylko do pytania jeszcze Alicji, tam o to błogosławione. Rzeczywiście Jezus podkreśla, że błogosławiona jest ta kobieta i myślę, że z tym nie ma co dyskutować, że ona była szczególną osobą, jest rzeczywiście szczególnie błogosławiona, ale, tak jak Mariusz słusznie powiedział, ale błogosławieni są ci, którzy wykonują, czyli inni też mogą doświadczyć błogosławieństwa poprzez słuchanie i wykonywanie słowa, no bo przecież jak patrzymy na Marię, to ona co? Usłyszała słowo i wykonała to słowo, poddała się temu słowu. Więc doświadczenie błogosławieństwa może stać Bożego, może stać się udziałem każdego człowieka, który słucha słowa i doświadcza, i wykonuje go. Wydaje? Proszę bardzo.
Ja się chciałem odnieść do tego syna, znaczy do Jana, który miał przejąć tak jakby obowiązki Jezusa względem Marii. Zastanawiam się, na ile możemy to oczywiście w ten sposób zinterpretować, bo pamiętając, co się działo później, po śmierci Jezusa, że wręcz uczniowie sprzedawali swoje majątki i wszystko było wspólne, a jak wiemy, obowiązek przejęcia tej opieki był dlatego, że po prostu ktoś musiał finansowo się zająć tym. Więc pytanie, skoro Maria była pośród uczniów, czym wiemy, bo siedziała w wieczerniku razem z nimi tuż przed zesłaniem Ducha Świętego, więc prawdopodobnie była gdzieś tam pośród nich, była w tym kościele, to czy w takim razie Jezus musiał kogoś wybierać, żeby się zajmował jego matką, skoro tak jakby cały kościół był po to, żeby się zajmować tymi ludźmi?
Ja nie mam pewności, czy można interpretować w taki sposób, że pierwsi chrześcijanie nie mieli własnych pieniążków. Przypuszczalnie mieli i własne, i część oddawali na rzecz kościoła, i ci, którzy zarządzali kościołem, to opiekowali się ubogimi. Więc pewnie, być może właśnie, gdyby się stało tak, że Maria potrzebowałaby pomocy też finansowej, to, a Jan nie byłby w stanie, to wtedy wspólnota kościoła mogłaby też ją wspomagać. Ale przy tej okazji, dzięki, bo kolejna refleksja mi się rodzi, właśnie jeśli chodzi o śmierć Maryi, prawda? Wiemy, że w Kościele, mówiąc ogólnie, w chrześcijaństwie są dwie tradycje. Kościoły prawosławne i część katolików wierzy, że Maryja nie umarła, fizycznie nie umarła, tylko zasnęła i z duszą i ciałem została wzięta do nieba, a inni wierzą, że Maryja zmarła, tak jak każdy człowiek. Mamy dylemat, ale w Kościele rzymskokatolickim obie te wierzenia, oba te wierzenia są dopuszczalne, oba te przekonania, bo wszystko zależy od tego, jak popatrzymy na śmierć. Święty Paweł powie, zapłatą za grzech jest śmierć, prawda? Skoro wierzymy, że Maryja jest niepokalanie poczęta, a mamy na to argumenty biblijne, niedowodne argumenty, to skoro Maryja była wolna od grzechu, to nie powinna umrzeć, prawda? Jeżeli śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu. A Jezus umarł, bo wziął na siebie nasze grzechy. I tu jest właśnie rozwiązanie tego problemu.
Wziął grzech. Umarł z powodu grzechu nie swojego.
Nie swojego, tylko... Tak. Natomiast popatrzmy jeszcze... Właśnie nie wiemy, czy śmierć fizyczna jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, czy nie. Jeżeli Pan Bóg zaplanował, że człowiek fizycznie ma nie umierać, a człowiek zgrzeszył, no i dlatego umarł, no to Maryja nie umarła, tylko zasnęła, bo była wolna, tak wierzymy, od grzechu pierworodnego. Natomiast jeżeli tylko śmierć duchowa jest konsekwencją grzechu pierwszych rodziców, czyli oddzielenie człowieka od Boga duchowe, to tak jest na 100%, no to Maryja mogła spokojnie umrzeć. Popatrzmy, że nawet tutaj Dawid wspomniał ten dogmat o wniebowzięciu. Wiecie, jak on jest sformułowany? Zaczyna się tak. Po zakończeniu swojej ziemskiej pielgrzymki Maryja z duszą i ciałem została wzięta do nieba. Czyli Ojciec Święty nie rozstrzyga, czy to jest, czy umarła, czy nie umarła.
Została wzięta, nie wiadomo, czy po śmierci, czy przed. Tak. Mateusz, pytanie jeszcze.
Tak, ja mam takie pytanie, chciałem się jeszcze upewnić, czy według nauczania Kościoła katolickiego Maryja była bez grzechu?
Tak, dokładnie tak.
To moje pytanie w takim razie jest takie, że Maryja sama mówi o sobie, znaczy, gdy rozmawiała z aniołem, mówi, raduje się dusza moja, Zbawicielu moim, czyli nazywa Boga Zbawicielem i w tej samej rozmowie anioł mówi do Maryi, że nazwiesz go Jezus, gdyż zbawi on swój lud ze swoich grzechów. Czyli skoro Maryja była bez grzechu, to dlaczego nazywa Jezusa, znaczy to czemu nazywa Boga
swoim Zbawicielem?
Jeszcze nie do końca rozumiem pytanie, natomiast mówimy o dwóch różnych scenach. Magnifikat absolutnie się nie łączy ze sceną zwiastowania, gdzie pojawia się anioł. Magnifikat Maryja wypowiada przy nawiedzeniu świętej Elżbiety. To jest zupełnie nowa scena.
Znaczy to może moje pytanie jest takie.
Rozumiem, no właśnie.
Czemu Maryja nazywa Boga swoim Zbawicielem, skoro według nauczania Kościoła katolickiego nie ma Pana grzechu, więc...
Nie, to nie tak. Ale dzięki za pytanie, bo to super teraz rozjaśnia. Mianowicie, Maryja jest jak każdy człowiek jest w stanie grzechu, prawda? Rodzi się w stanie grzechu pierworodnego i Maryja taką samą by się urodziła, ale uwaga, Kościół robi tutaj taki, przepraszam za słowo, albo inaczej, używa łacińskiego terminu, tak to nazwijmy, pre-redemptio. Redemptio po łacinie znaczy odkupienie. Co do Maryi, tak naucza Kościół, mamy do czynienia z tak zwanym pre-redemptio, czyli przed odkupieniem. Krótko mówiąc, Bóg Ojciec wiedział, że Jezus przyjdzie na ziemię, oczywiście, prawda? Wiedział, że Jezus umrze na krzyżu i w ten sposób odkupi cały świat i na zasadzie tego, że to się stanie 30 lat później, prawda? Kiedy Maryja poczęła z Ducha Świętego, to wyjął Maryję spod tego prawa grzechu pierworodnego dzięki zasługom śmierci Chrystusa. Po prostu ona została troszkę wcześniej wyjęta spod prawa grzechu niż my. My w momencie chrztu, a ona wcześniej. I to się nazywa preredempcją.
Mogła sobie nie zdawać sprawy.
Że nie ma grzechu pierworodnego.
Że jest wyłączona.
Tak. Pewnie sobie nie zdawała, tym bardziej, że była Żydówką, a wśród Żydów nie ma takiej koncepcji grzechu pierworodnego. Tak. Prawda? Ona się rozwinęła później.
Tak, tak. Ciekawa koncepcja.
Słyszałem
o niej wcześniej.
I dlatego może nazywać Jezusa swoim Zbawicielem.
Bo rzeczywiście On jest jej Wybawicielem. Jakby nie patrzeć w takim rozumieniu, że dobrze rozumiem, Maryja tak samo potrzebowała Jezusa jako swojego Zbawiciela, jak każdy
inny człowiek. Tylko u niej się to stało wcześniej.
Okej. Okay. Czyli tak jak trochę na zasadzie jak Abraham został
zbawiony, troszkę słuchajcie, taki wam podam argument psychologiczny troszkę, ale mnie on bardzo buduje. Był taki w 79 roku, zmarł arcybiskup Fulton Sheen, arcybiskup Nowego Jorku. On prowadził przez 30 lat programy telewizyjne, takie półgodzinne, Warto Żyć. Można sobie na YouTubie poszukać, bardzo piękne audycje, ale słuchajcie, w jednej mówi tak. Wyobraźcie sobie, przepraszam, że teraz go będę tak naśladował, że macie taki przywilej stworzyć swoją własną mamę. Jak byście chcieli, żeby wyglądała wasza mama, gdyby to od was zależało? Pytał widzów. No to każdy oczywiście myślał o kobiecie absolutnie najpiękniejszej, najświętszej, czystszej, troskliwej, pełnej miłości, same najlepsze cechy. I mówi, popatrzcie, my jesteśmy grzesznymi ludźmi, a gdy myślimy o swoich mamach, to chcemy myśleć o jak najpiękniejszej kobiecie. To co dopiero Jezus, który miał szansę stworzyć swoją własną mamę. Jak wyjątkowa musiała być Maryja, skoro uczynił to Jezus absolutnie czysty, święty, bezgrzeszny.
Ciekawa koncepcja. Jedyne, co mi nie pasuje troszkę w tym wyjaśnieniu preredempcji, jest taki, że w zasadzie inni, którzy w Starym Testamencie czytali, że zostali wybawieni, czy bohaterowie Starego Testamentu, którzy byli wybawieni ze względu na Jezusa, to dlatego, że wierzyli w to, co Jezus ma uczynić dla nich. W tym wypadku Maryja, ponieważ jeżeli ona była też niepokalanie poczęta, to ona została wyłączona wbrew jej woli. Nie? Ale to tak mi się tylko skojarzyło. Ale tyle. No. Słuchajcie, ponieważ troszkę przeciągnęliśmy czas, przepraszamy na emocje. Odrobinę nam się rozciągnęło te 10 minut za długo. Przepraszamy na emocje, to dzisiaj jestem lekko niewyspodowany.
No poza tym nie.
Poza Jezusem na pewno. Poza Jezusem na pewno.
To dobry argument. Skoro wszyscy, to i Jezus. Prawda? Nie, to tak Jezus samo możemy iść w tym kierunku. No Paweł nie napisał. Wszyscy to wszyscy.
Słuchajcie, myślę, że tutaj możemy zakończyć naszą rozmowę. Wiem, że jest dużo pytań, bo to jest trudny temat.
Ale za miesiąc spotykamy się jeszcze raz.
Dokładnie. 16 maja spotkamy się drugi raz z Mariuszem. Będziemy rozmawiać o Kościele tym razem. Dziękujemy wam za zaangażowanie, za udział. Będą jeszcze jakieś pytania, to tylko jeszcze jesteśmy tutaj obecni.
W imieniu naszych wszystkich słuchaczy i swoim bardzo dziękuję naszym duchownym za bardzo ciekawą rozmowę i z niecierpliwością czekamy na kolejną za miesiąc, także bardzo, dziękuję bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.